Szczęść Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Lucja Topolska
i Paweł Błoch. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest kłamstwo, a naszymi gośćmi są Ines Uzarska.
Witam.
I Jakub Szajkowski.
Szczęść Boże.
Dlaczego Waszym zdaniem człowiek kłamie?
Ponieważ boi się prawdy.
Co to znaczy?
Konsekwencji. Z tego, że może popełnił błąd, że może zachował się jakoś niewłaściwie, zranił. I boi się chyba tego, tych konsekwencji.
Czyli kłamiemy dlatego, że się boimy?
Wydaje mi się, że dlatego, że się boimy.
Jakub?
My boimy się wziąć odpowiedzialność za to, co się kiedyś stało, ale też dlatego, że chcemy odroczyć w czasie niejako konsekwencje. Na przykład możemy okłamać rodziców, że nie wiemy, kiedy jest wywiadówka w szkole, bo na przykład dostaliśmy złą ocenę.
A nie jest tak może, że kłamiemy czasem z przyzwyczajenia?
To już są następstwa, myślę, które gdzieś tam z biegiem lat nas dotykają. A więc jeśli na początku, kiedy zaczynamy kłamać, jest to dla nas dość stresujące i budzi bardzo dużo silnych emocji. Potem z czasem się do tego przyzwyczajamy, aż w końcu tak naprawdę kłamstwo przychodzi nam równie szybko jak prawda i równie łatwo.
Jak kłamstwo wpływa na nasze życie?
Jak wpływa na wasze życie?
Myślę, że najbardziej w taki sposób, że potem się sami gubimy w sobie, w swoim postępowaniu.
Skoro już kłamiemy, to nieraz musimy za to kłamstwo przeprosić. Przychodzi taka sytuacja, kiedy czujemy się winni. Jest jakaś metoda, żeby przeprosić za to kłamstwo i żeby to się tak obeszło trochę bez echa? Co wy robicie przeważnie w takich sytuacjach? Chyba, że nigdy nie kłamiecie.
Albo nigdy nie przepraszacie.
Myślę, że to jest zależne od tego, jak mocne jest to kłamstwo. No tutaj też mamy spotykamy się z różnymi kłamstwami. Jeśli jest to kłamstwo małe i ta szkodliwość tego kłamstwa jest niewielka, no to przeprosić jest bardzo łatwo, ale jeśli na przykład zdradzamy swoją ukochaną żonę i ją kłamiemy, no to tutaj przeproszenie tak naprawdę bez zadośćuczynienia nie wchodzi w ogóle w rachubę. Samo powiedzenie słowo przepraszam będzie przynajmniej czymś znikomym.
No tak, no ale chyba w każdym przypadku musimy jednak zadośćuczynić, nie? Jeżeli to jest jakieś takie drobne kłamstewko, to wtedy już nie musimy...
Dokładnie tak, na tym to polega, żeby za każde kłamstwo... Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby je dostrzec, potem jemu przeciwdziałać, później się od niego niejako uwolnić, czyli powiedzieć prawdę, naprawić tą rzeczywistość i poza naprawieniem jeszcze zadośćuczynić tej osobie, którą się na przykład okłamało.
Ale gdzie jest granica między tym małym kłamstwem a dużym?
O, to już pytanie do specjalistów, myślę, nie do nas maluczkich. Myślę, że warto zawsze, na przykład na spowiedzi, ewentualnie w prywatnej rozmowie, opisać cały kontekst sytuacyjny swojemu spowiednikowi, aby to on rozeznał, w jakiej mierze było to kłamstwo, jak one wielkie było i jaka należy nam się za to pokuta.
Co robisz w sytuacji, gdy ktoś cię okłamał? Jak reagujesz?
Czasami jest tak, że kogoś kłamstwo staje się jakby dla nas problemem, że my czujemy winę za to. Mi się tak wydaje, ja miałam przynajmniej takie doświadczenie, że jeśli zostałam oszukana w bardzo poważnej sprawie, to szukałam błędu w sobie. To jakby... I gdyby była prawda, gdyby sytuacja została wyjaśniona przez mnie i tą osobę, to od razu lżej byłoby mi z tą sytuacją się pogodzić, z jakimś problemem, bo wiedziałabym, że wina jest po obu stronach. Ale jeśli nie została ona w żaden sposób wyjaśniona, tylko... Wtedy zostałam jakby obarczona tą winą całkowicie. I tak mi się wydaje, że właśnie kłamstwo jest grzechem, bo dotyczy tak samo jak grzech społecznie, tak? Jest jakby wina społeczna wtedy. I jeśli ja, załóżmy, kłamię, to nie krzywdzę siebie i wyłącznie, ani tej osoby, której kłamie, którą okłamuję, ale też szereg innych osób wokół mnie. Mogę do tego wplątać rodzinę. Mogę wplątać potem na przykład, załóżmy, jeśli to się odbyło w moim związku, to to będzie rzutowało na kolejne związki. Bo prawdopodobnie będę robiła tak podobnie. I wydaje mi się, że tak jak już powiedział kolega, to jest właśnie taka konsekwencja, nie? Tak jak grzech.
A jak zaufać osobie, która was okłamała? Da się?
No na pewno, bo ufamy całe życie. To jest jakby... No naszą naturą, że ufamy, tak? Nie moglibyśmy bez zaufania żyć, funkcjonować. Raczej byśmy się poddali i popełniali samobójstwa najczęściej po najtrudniejszych takich doświadczeniach. Ale na pewno nie jest to łatwe i czasami zamyka nas to w bardzo mocny sposób. Bardzo mocno nas to zamyka na relacje.
No na pewno. Już za chwilę wrócimy do rozmowy. Tymczasem zapraszamy na piosenkę.
Idź i kochaj, idź i... Choć wszystko wokół mówi, tak mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Bóg wnoś mnie.
Idź i kochaj. Otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja za mikrofonem Lucja i Paweł, a tematem naszej dzisiejszej audycji jest kłamstwo. Jak rozpoznać, że ktoś kłamie?
Myślę, że takimi pierwszymi symptomami mogą być na przykład wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź, ponieważ kiedy mówimy prawdę, tak naprawdę ta prawda wychodzi od nas natychmiastowo, bo ją znamy, ale kiedy kłamiemy, musimy najpierw to jakoś pięknie ubarwić, ewentualnie zmienić kontekst sytuacyjny, więc troszeczkę to nam zajmuje. Małe dzieci, na przykład, kiedy kłamią się, czerwienią, nie patrzą nam w oczy, są lekko zdenerwowane. To są takie symptomy od dzieciństwa, ale można się ich z biegiem lat nauczyć i pozbywać po prostu.
Pozwól, że zapytam, czy się pozbyłeś?
No niestety tak.
Ja myślę, że osoba, która kłamie, właśnie tak błądzi tymi oczami, może właśnie ciągle mówi te tak się zastanawia nad tą odpowiedzią. Kolejną kwestią może być to, że na przykład się uśmiecha albo śmieje. Ewentualnie zmienia ton głosu. Tak mi się wydaje, że nie wiem, ciężko mi teraz sobie przypomnieć.
Kłamcy są lepsi i gorsi. A za jakich wy się uważacie?
No ja niestety, ale uważam, że nie potrafię w ogóle kłamać. Uważam, że wszystko po mnie widać, jeśli ja coś kręcę.
Przepraszam, dlaczego niestety?
Czy niestety? No bo czasami przydałoby się ochronić pewną osobę. Wydaje mi się, że czasami kłamstwo jest dozwolone. Przynajmniej ja mam taką zasadę, że załóżmy, została powierzona nam tajemnica. No i zapomnieliśmy o tym, że załóżmy to właśnie było powiedziane nam w sekrecie i możemy tego niechcący użyć przeciwko tej osobie. I jeśli w porę nie zaczniemy próbować jakoś ratować sytuację, czyli może nawet i kłamać, to może to zaszkodzić tej osobie, tak? A wiadomo, nie chodzi tylko o moją relację z tą osobą, że załóżmy ta osoba straci właśnie to zaufanie, o którym już mówiliśmy, ale może też po prostu spowodować jakiś konflikt między osobą, której to zdradzam, a tą osobą, która mi to powierzyła, na przykład.
Jeśli chodzi o kłamstwo, to tutaj ważną cechą jest dobra pamięć. Niestety w moim przypadku jest to dość mierne, dlatego uważam, że jestem kiepskim kłamcą, ponieważ mam słabą pamięć, ale znam ludzi, którzy naprawdę potrafią dobrze kłamać. No i to jest też pewnego rodzaju sztuka.
A czy w jakichś zawodach kłamstwo się przydaje?
Na
Polityk,
pewno.
Chyba.
Bez nazwisk masz.
Może jest zatem jakaś recepta, żeby nie kłamać?
Mówić prawdę.
Przede wszystkim chyba kontrolować siebie. W sensie tak ciągle być czujnym na to, jak postępujemy. Jak postępujemy wobec siebie, wobec drugiego człowieka, wobec Pana Boga. To mi się wydaje, że chyba jest takim wyznacznikiem. Jeśli siebie kontrolujemy, patrzymy na to, jak odpowiadamy, patrzymy na to, co chcemy jakby drugiej osobie zaoferować, tak? Czy raczej stawiamy na to, żeby wykorzystać, wyciągnąć od drugiej osoby jak najwięcej.
Kiedy już kłamiemy, musimy pamiętać o konsekwencjach. Kiedy szybko coś nam przyjdzie do głowy, żeby skłamać, patrzymy tylko na krótkoterminowe odroczenie pewnej sprawy, ale nie patrzymy długoterminowo, ponieważ kłamstwo ma krótkie nogi. A więc kiedyś w końcu wyjdzie i może konsekwencje tego kłamstwa będą jeszcze gorsze niż powiedzenie komuś prawdy. No i tutaj rodzi się pytanie, czy bardziej chcemy sobie pomóc w tej sytuacji, która teraz nas dotknęła, czy będziemy patrzeć długoterminowo.
W tym punkcie przerwiemy naszą rozmowę. Wrócimy do niej po krótkiej przerwie.
Dzielą, łatwo wydany sąd. To on ten głód. Tam nieodkryty ląd, możesz go zdobyć sam z wiolonczelą. To niedaleko stąd, pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo śnić. Śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć, teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu.
Masz prawo wierzyć, a przeciwko tobie może być użyte każde dobre słowo.
Masz prawo wierzyć,
a przeciwko tobie może być użyty każdy czuły gest.
Masz prawo wierzyć,
przyznaj się sam sobie prawdę.
śmieszny mi ty, a tam, tam miłość jest.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o kłamstwie. Czy kłamstwo może być w dobrej sprawie?
Oczywiście, że może. Przynajmniej ja uważam, że tak się da. Że chroniłabym kogoś ze względu na to. Tak jak w czasie wojny. Czasami przecież jak przesłuchiwano żołnierzy wyklętych, czy osoby, tych bohaterów po prostu narodowych, to oni kłamali. Oni cały czas byli torturowani, ale nie powiedzieli prawdy. I w tym momencie, w takiej sytuacji, ta prawda byłaby może właśnie takim ciosem dla taką krzywdą większym złem, niż to, żeby oni stracili swoje zdrowie, czy nawet życie. Może to jest bardzo drastyczny przykład, ale wydaje mi się, że w codziennym życiu są sytuacje podobne. Może dużo mniejsze, ale jednak też czasami musimy ponieść jakąś ofiarę. I czasami nawet jeśli nasze sumienie nam mówi, że no nie powinniśmy mówić nieprawdy, to i tak musimy to zrobić dla większej sprawy. Oczywiście nie dla ochrony siebie, dlatego że właśnie jesteśmy słabi i jakoś tam zadajemy komuś ból albo, nie wiem, chcemy się rozerwać na jakąś imprezkę i potem rodzicom naściemniamy, tylko ze względu na dobro. Na dobro i na... No, tak wydaje mi się, że dla takich zasad, które każdy katolik wyznaje, to czasami warto.
Trudno się nie zgodzić z koleżanką. Ja jeszcze dodam taki przykład, jak ciężka choroba pewnej osoby i co ma zrobić w tej sytuacji lekarz, kiedy wie, że informacja o złym stanie może pogorszyć sytuację. No wtedy zasadniczo pozwala mu się na to, żeby skłamać, dlatego żeby stan tej osoby jeszcze bardziej się nie pogorszył. Dlatego są sytuacje, w których kłamstwo jest nawet wskazane.
Czyli w tym wypadku wy usprawiedliwiacie kłamstwo. A nie jest tak, że nawet ta gorsza prawda jest lepsza niż to kłamstwo?
To wszystko zależy od sytuacji. Myślę, że warto każdą...
To jest troszkę taki relatywizm. Wtedy możemy wszystko, o wszystkim możemy powiedzieć. To wszystko zależy od sytuacji. Nie ma biało...
Mówimy o kontekście. Jeśli musimy zobaczyć na to, jakie korzyści z tego będziemy mieli. Jeśli robimy to tylko i wyłącznie z egoistycznych pobudek, wtedy to kłamstwo jest faktycznie mocnym grzechem, ale jeśli chcemy ochronić kogoś, tak jak tutaj przykład koleżanki w czasie wojny, dla lepszej sprawy, owszem, jest to grzech, nie możemy o tym nigdy zapominać, ale patrzmy na jego konsekwencje. I tutaj nie mówimy o relatywizmie, ale o kontekście sytuacyjnym, w którym się znaleźliśmy i jak on wpływa na dalszy bieg historii czy kogoś życia.
Rozumiem. No i tutaj podtrzymywanie tej nadziei, tak, w przypadku lekarza. Przecież ten lekarz dla siebie tego nie robi, że tai tą informację, tak, czyli jakby kłamie. Tylko on robi to dla dobra tego pacjenta, bo ta nadzieja może dać mu jeszcze kilka miesięcy życia. I tej i rodzinie tego, tej osoby.
Przepraszam, że to zrobię. Postawię was w trochę bardzo trudnej sytuacji. Jakbyście wy byli, dajmy na to, małżonkami. Dowiadujecie się, że wasz partner jest umierający. Zostało mu 3 miesiące życia i lekarz wam mówi tę prawdę. I od was zależy, czy żona, mąż się o tym dowie. Co byście zrobili?
Ja bym poprosił, aby tę prawdę ujawniono. Dlatego, ponieważ wiem, że wtedy ta osoba, którą kocham, zrobiłaby wszystko, by jak najlepiej ten czas wykorzystać. Ale mówię to na przykładzie swoich osób, które znam. To też trzeba bardzo mocno określić w ramach znajomości z tą osobą, którą się kocha.
Zawsze w moim domu była taka zasada, że mówiliśmy sobie wszystko, ale od jakiegoś czasu, po pewnych sytuacjach na studiach, zaczynam się zastanawiać, czy warto niektóre rzeczy mówić i czy warto mówić wszystko wszystkim. I wydaje mi się, że gdyby to była osoba, którą kocham, to patrzyłabym nie tylko na nią i na mnie w tej sytuacji, żebyśmy, nie wiem, spędzili, tak jak powiedziałeś, Kuba, jeszcze jak najlepszy czas, ale ze względu na dzieci. Bo może ta świadomość tej osoby, tego mojego męża, mogłaby przygnieść dzieci, bo nie mógłby sobie z tym poradzić, albo i to by ciążyło nie tylko na nim, bo ja bym prawdopodobnie znała, tak, jego psychikę, jego charakter, wiedziałabym, czy jest w stanie to udźwignąć, czy nie. I podjęłabym decyzję ze względu nie tylko na siebie i na niego, ale też na dzieci. Żeby nie były pokrzywdzone w tej sytuacji.
Czy waszym zdaniem kłamstwo grzecznościowe to grzech?
No ja nie lubię takiego czegoś. Nie toleruję.
No ale gdybym ci powiedziała, że ładnie wyglądasz, nie sprawiłoby ci to przyjemności?
Nie.
Oczywiście nie.
Jeśli załóżmy komplementy, tak, to uważam, że no, ja się z takich nie cieszę. Nie sprawiają mi radość. Raczej się lekko źle nastawiam do tej osoby. Jeśli widzę, że to jest fałszywe. Nie, no i oczywiście wiadomo, po pierwszym razie nie jestem w stanie określić, czy ta osoba jest wobec mnie szczera, czy nie, ale jeśli już znam tą osobę trochę dłużej, no to jeśli czuję, że to jest fałszywe, to raczej ta osoba traci u mnie, aniżeli zyska. Więc takie kłamstwo jest na pewno odebrane przeze mnie negatywnie.
Mnie życie nauczyło, że warto pochwały, te, które ja wypowiadam, bardzo miarkować. Mówicie sporadycznie, dzięki czemu zachowują swoją realną wartość. Kiedy mówimy je za często i do każdego, wtedy stajemy się mało wiarygodni. I właśnie to kłamstwo nam zabiera, wiarygodność. Dlatego warto czasami przemilczeć czyjeś wystąpienie, nie skomentować. Jeśli nam się faktycznie bardzo nie spodoba, nawet skrytykować, żeby ta osoba się poprawiła, niż w imię pięknej relacji, tudzież korzyści, z dobrego słowa, które komuś powiemy, po prostu kłamać kogoś.
No tak, ale mówiliście, że w niektórych przypadkach kłamstwo może być dobre, można je wytłumaczyć. A tutaj, jeżeli osoba chce być po prostu miła i chce kogoś podnieść na duchu i niewinnie skłamie, to już jest grzech?
To zależy, jakie będą tego konsekwencje. Jeśli ktoś miał kiepski występ, na przykład wokalny, i powiemy mu, że świetnie zaśpiewał, on wtedy może na przykład osiąść na laurach i będziemy głównym sprawcą jego braku rozwoju, jak gdyby jego stagnacji. Więc tutaj trzeba patrzeć także na konsekwencje.
No, w takich sytuacjach moglibyśmy gdybać. ale jesteście młodymi ludźmi i orientujecie się na pewno, co obecnie się dzieje w świecie. Jakie waszym zdaniem jest największe kłamstwo obecnych czasów dla was?
Według mnie są dwa największe kłamstwa na świecie. Pierwsze z nich to kłamstwo, że piekło nie istnieje, które jest dość powszechne i coraz bardziej się gdzieś tam zaciera w świadomości ludzi. A drugie kłamstwo dotyczy już każdego, myślę, państwa, a więc powiedzenie, że państwo dysponuje swoimi finansami, co jest kłamstwem, ponieważ każde państwo dysponuje pieniędzmi swoich obywateli.
Może jakoś tak bardziej osobiście bym powiedziała? Wydaje mi się, że teraz jest duży problem z depresjami, że ogólnie ludzie nie radzą sobie psychicznie z sytuacją, w jakiej żyją. Chociaż nie jest wcale trudna, bo jak widać, cały czas świat idzie do przodu. I wydaje mi się, że są takie dwa kłamstwa, które są totalnie skrajne. Albo człowiek żyje w przeświadczeniu, że jest nic nie wart. Załóżmy, pochodzi z rodziny patologicznej i nigdy nie usłyszał żadnych czułych słów i nie jest w stanie sobie po prostu... Nie ma żadnej swojej wartości. Nikt mu jej nie nadał. I to będzie jedno. A drugie to będzie właśnie totalna odwrotność, czyli to, że ja jestem Bogiem. Że ja mogę decydować o tym, czy inny człowiek będzie żył, bo to jest moje ciało. Czy ja mogę decydować o tym, że na przykład zniszczę kogoś, drugą osobę swoim słowem, bo mogę go zwyzywać, dlatego że nie robi tak, jak ja uważam, nie robi po mojej myśli, nie podoba mi się i mam prawo do tego, żeby to niszczyć, żeby niszczyć drugiego człowieka, bo ja stawiam warunki.
Nasza audycja półgościnny dobiega końca, więc nadszedł czas na pozdrowienia. Kogo chcielibyście pozdrowić?
Chciałabym pozdrowić rodzinę Uzarskich ze Skampego i wszystkich swoich przyjaciół z Akademika, szczególnie w Toruniu.
Ja chciałbym pozdrowić moją mamę oraz tatę, Krystynę Krzysztofa Szajkowskich, moją babcię Janinę Szajkowską, moją siostrę Kingę Katafoni oraz ciocię Zofię Pałasz.
Dziś rozmawialiśmy o tym, dlaczego ludzie kłamią. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę, a naszym gościom za przybycie i rozmowę. Do usłyszenia w następną środę o 16:30. Z Panem Bogiem.